kocham Cię i wielbię, Duchu Przenajświętszy. Uświęć mnie i zbaw mnie. Amen.
Każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce ziemi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, przed mikrofonem ojciec Dariusz. Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa, witam w ten piątkowy poranek, piątek 13, już dzisiaj się zdążyłem dowiedzieć. Niby chrześcijanie nie kojarzą tego piątku 13, ale każdy pamięta, że jest piątek 13 i gdzieś to w podświadomości zostało zakodowane. Więc ja jestem przekonany, że ten dzień, także piątek 13, należy do Pana Boga i to nie jest tak, że jak wychodzi w kalendarzu piątek i 13, to od razu musi być nieszczęście. Dzisiaj piękna pogoda w Toruniu, świeci słońce, bardzo dobrze też się jechało do radia, ale też słyszałem, że na Śląsku jest mnóstwo śniegu i właściwie nie jedna droga jest nieprzejezdna i nawet pada tam cały czas śnieg, a więc zobaczmy, jak te rzeczywistości ludzkie różnie wyglądają. Dla jednych świeci słońce, dla innych pada śnieg, dla jednych jest piękne niebo, dla innych jest zachmurzone i tak żyjemy razem na tym świecie. Ostatnio też zdałem sobie sprawę, że tak wiele razy modlimy się w ciągu dnia modlitwą Ojcze Nasz, a więc tą modlitwą, którą teraz w czasie naszych kateches omawiamy. Tak wiele razy mówimy Ojcze Nasz i tak wiele razy stajemy przed Ojcem ze świadomością, że nie jesteśmy jedynakami, że są obok nas bracia, że są obok nas siostry, że jest bliźni, którego Bóg nakazał mi kochać, że jest to polecenie mojego Ojca. I może wielu z was dzisiaj tak będzie się modlić, będzie wołać Ojcze Nasz. I wołajcie Ojcze Nasz, wołajcie, jeśli jesteście dziećmi, ale równocześnie zobacz dzisiaj swoją siostrę, swojego brata, zobacz ich w konkrecie. Twój ojciec, jestem przekonany, pokaże ci dzisiaj twoje rodzeństwo, twoją rodzinę. Jesteś zaproszony, by ją kochać. Będziesz miał wiele sytuacji w ciągu dzisiejszego dnia, w ciągu piątku 13 i jak sądzę także w inne dni, przynajmniej wielu spośród nas, by zaświadczyć, że twój ojciec jest w niebie, a ty jesteś jego dzieckiem. W liście świętego Pawła apostoła do Rzymian, jesteśmy właśnie w roku świętego Pawła, czytamy. To jest 8 rozdział, wersy 14-17. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. To święty Paweł, który patronuje temu rokowi, pisze w liście do Rzymian. A więc Duch próbuje dzisiaj, bracie i siostro, przekonać ciebie, że jesteś dzieckiem Boga, że jesteś dzieckiem, które Bóg kocha i na które Bóg czeka. Jesteś oczekiwany. Spodziewają się ciebie w niebie. Wszystko jest przygotowane. Wszystko czeka na ciebie. Przekonuje nas o tym Duch Święty, którego mocy na początku przyzywaliśmy. I czy to nie jest dobra nowina, także na piątek 13, że jesteś dzieckiem oczekiwanym, że jesteś dzieckiem chcianym, że jesteś dzieckiem kochanym, że masz ojca, nie jesteś sierotą. Duch próbuje cię przekonać. W Montrealu mała 7-letnia Vanessa została odcięta przez pożar na 3. piętrze. Przerażeni rodzice wracają z zakupów. Widzą płonący budynek i dym. Nie ma możliwości, by dostać się na górę. Schody są w ogniu. Jest wszędzie pełno dymu. Tata woła do Vanessy: Vanessa, skacz przez okno. Vanessa odpowiada z płaczem: Tatusiu, nie widzę cię. Gdzie jesteś, tatusiu? Tata odpowiada: nie bój się, jestem tu. W dalszym ciągu nic nie widać. Vanessa zbiera się na odwagę i skacze. Ląduje na materacu trzymanym przez strażaków, a później wprost w ramionach ojca. I tak też jest z nami, bracia i siostry. Wokół nas jest niejednokrotnie pełno dymu. Jest mnóstwo tego, co światowe, co przysłania nam Ojca, co przysłania nam niebo, co przysłania nam cel naszej pielgrzymki. Trzeba być odważnym. Chrześcijanin to człowiek odważny, który pomimo tego dymu decyduje się skakać, bo ma świadomość, że Ojciec jest, że Bóg jest, że pomimo, że tyle różnych sytuacji w życiu mnie spotyka, które mogą jakoś sugerować, że Pana Boga nie ma, bo gdzie jest Pan Bóg, skoro to, to czy tamto. A jednak skaczemy w te ramiona Ojca z przekonaniem, że jest i nie będziemy zawiedzeni. Bo Bóg to jest ten, który jest. Takie jest Jego imię. Kiedy Mojżesz przychodzi na górę, tam spotyka się z Bogiem i pyta, co powiedzieć, z kim rozmawiałem, jakie jest Twoje imię? Jestem, który jestem. A więc obecność to jest imię Pana Boga. Ale też, póki żyjemy na tym świecie, przychodzą różne pokuszenia i o tym dzisiaj chcę mówić, o pokusach, które spotykają nas każdego dnia. Prośba i nie wódź nas na pokuszenie. To ta prośba, którą dzisiaj chcemy w naszej katechezie rozważać w ramach modlitwy pańskiej. Nawiązuje do poprzedniej, ponieważ nasze grzechy są skutkiem przyzwolenia na pokusę. Pokusa nie jest grzechem. To, jeżeli przychodzi do ciebie jakieś pokuszenie, to nie znaczy, że zgrzeszyłeś czy zgrzeszyłaś. Teraz masz zadanie, masz jakąś taką zadanie stoczyć walkę ze złem, które puka do ciebie. I czy ty zwyciężysz, czy Bóg zwycięży w tobie, to już jest właśnie pytanie o to, czy sercem powiesz świadomie i dobrowolnie, okej, pokusa, wchodzimy do środeczka i jest sprawa załatwiona, czyli grzeszymy, albo też opieramy się złu. I to, jak mówi święty Paweł, niejednokrotnie do przelewu krwi, czyli do ostatka. Prosimy naszego Ojca, by nas nie wodził na pokuszenie. Pojęcie greckie, które występuje w tym miejscu, jest bardzo trudne do przetłumaczenia. Ma ono wiele znaczeń. Na przykład, abyśmy nie ulegli pokusie, albo nie pozwól, byśmy doznali pokusy. Bóg nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. Przeciwnie, chce nas wszystkich wyzwolić. Prosimy Go, by nie pozwolił nam wejść na drogę, która prowadzi do grzechu. Jesteśmy zaangażowani w walkę między ciałem a duchem. Prośba ta jest błaganiem o ducha rozeznania i mocy. To mówi katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 28-46. A kolejny, 28-47, mówi: Duch Święty pozwala nam rozróżnić między próbą konieczną do wzrostu człowieka wewnętrznego ze względu na wypróbowaną cnotę, a pokusą, która prowadzi do grzechu i śmierci. Musimy także rozróżniać między być kuszonym, a przyzwolić na pokusę. Rozróżnienie to obnaża kłamstwo kuszenia. Pozornie ma owoce dobra, jest ono rozkoszą dla oczu, to czytamy w Księdze Rodzaju, 3:6, ale w rzeczywistości tym owocem zgody na pokuszenie jest śmierć. Bo jeżeli zgadzam się na pokuszenie, na tę pokusę, która do mnie przychodzi, to wówczas grzeszę, a Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć i to nie są przelewki. Przypomnijcie sobie naszych pierwszych rodziców w raju. Demon jest mistrzem demagogii, jest specjalistą od reklamy. Ciekawa rzecz, że tak bardzo drażnią nas reklamy w telewizji, w czasie jakiegoś filmu. Jest akcja, coś się dzieje, on już mają pocałować, a tu nagle chrupki wyskakują. I wtedy po prostu, no, mówimy, w takim momencie jesteśmy zdenerwowani albo... To prawdopodobnie najlepszy serek na świecie. Reklamy w telewizji ujawniają, że tak naprawdę ty się nie liczysz jako widz. One mówią, że ty się liczysz jako konsument. I chodzi o oglądalność, ponieważ wtedy rynek reklamodawców może oddziaływać na ciebie przez dane medium. Jeżeli medium ma określoną publiczność, wówczas reklamodawcy chętniej dają pieniądze, a więc chodzi w gruncie rzeczy o zysk na tobie. I demon tak samo przychodzi ze swoją przebogatą ofertą. I bądź pewny, że demon zna wszystkie techniki marketingowe i przyjdzie do ciebie z wszystkimi manipulacjami, które można sobie wyobrazić. I przyjdzie do ciebie z wachlarzem różnych ofert, które będzie ci składał. Zobaczcie naszych pierwszych rodziców. Ja kiedyś o tym mówiłem na katechezie, ale nigdy nie zawadzi przypomnieć. Nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa, ci, którzy opisani są w Księdze Rodzaju, stawali przecież w obecności Pana Boga, bo żyli w raju. I co się stało? Demon wykiwał ich bez trudu. Wcale się nie trudził. Podszedł, zagadał, wsączył wątpliwość i pożądanie. Do tego doszła jeszcze zazdrość i pycha, ujawniło się ludzkie ja, a zatem egoizm. Owoc pięknie podany jako dobro, nagryziony. I co się okazało? Okazało się, że towar dotknięty uważa się za sprzedany. Że wcale nie trzeba wiele. Że to nie są żarty. Demon tak wykiwał pierwszych rodziców, że stali się bezdomni, bo musieli porzucić raj. Musieli opuścić dom, w którym mieszkali, w którym było im dobrze. Demon stał się jakby komornikiem, który niesie konsekwencje grzechu. Chodziło o to, by Adama i Ewę wyrzucić z domu ich ojca, by stali się sierotami, by stali się bezdomnymi, by stracili wszelką nadzieję, by zostali pogrążeni. To jest perfidia działania złego ducha i perfidia kuszenia pod pozorem dobra, kompromisu, uchylenia drzwi. I to, o czym mówię, dotyczy wszystkich bez wyjątku, bo każdy z nas jest kuszony. Nie znam człowieka, który nie byłby kuszony, do którego pokusa wraz ze złym duchem by nie przychodziła. Po prostu nie znam takiego człowieka. Ale czy to Bóg nas kusi? Czy Bóg chce, byśmy ulegli pokusie? Na pewno nie. Bo Chrystus mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Pokusa pochodzi od demona. Od tego, którego intencją jest okłamanie nas, wykiwanie nas, zamordowanie w ostateczności, bo grzech równa się śmierć. Jego celem jest to, byśmy tak uwikłali się w grzech, żebyśmy zwątpili w Boże miłosierdzie. Bo jeżeli ty zobaczysz, że popełniasz grzech, że jesteś słaby na tę pokusę, że popełniasz grzech po raz pierwszy, okej, w porządku, mogło się zdarzyć, po raz drugi, po raz trzeci, po raz pięćdziesiąty, po raz setny i po raz tysięczny, to mówisz, nie mam siły. Koniec. To nie ma sensu. To nie ma sensu. Zresztą Bóg już mi nie przebaczy, bo ile można? Ile można przebaczać? To jest to pytanie zresztą Piotra, które on stawia Panu Bogu, Panu Jezusowi. A zatem demon chce nas tak uwikłać, byśmy zwątpili w Boże miłosierdzie. To jest intencja demona i nie wierzmy, że on ma inną intencję. Jeżeli ktoś myśli, że demon przychodzi do nas jako nasz wybawca, jako ten, który chce dobra dla nas, to jest w grubym błędzie, to się myli, to już wpadł w jego sidła. Nie wierzcie, jeśli słyszycie inaczej. Diabeł przyszedł mordować, kraść i rozpraszać, bo tak mówi Pismo Święte, które nie kłamie. Nie lekceważmy więc demona, bo to jest sprytny gracz. A nam się wydaje, że my jesteśmy takie cwaniaczki, którzy wszystko sobie w życiu poradzimy. Otóż nie. Większym cwaniaczkiem, bardzo mi przykro, jest demon, który rozegra tak sytuację, że będziemy goli i weseli. I chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Im bliżej Boga pragniesz być, jeżeli chcesz być blisko Pana Boga, tym większym będziesz doznawał pokuszeń. Bo demon ma strategię. Co mu po tym, jak zwiedzie jakiegoś maluczkiego, takiego, którego nawet nikt nie widzi na tym świecie? On chce iść na skróty. On wie, że są czasy ostateczne i dlatego musi się spieszyć. I dlatego bardziej się trudzi wobec tych, którym wydaje się, że stoją, którzy uchodzą za mocniejszych. Uderza w kapłanów, bo jest napisane: uderz w pasterza, a rozproszą się owce. Dwie pieczenie za jednym razem, a później zebrać owce, które się rozproszą. O, to już nie jest taka prosta sprawa. Dlatego módlcie się za kapłanów, módlcie się za biskupów, módlcie się za papieża, módlcie się za waszych pasterzy, módlcie się, by trwali w wierze mocni, by oparli się złu aż do przelania krwi, jeśli będzie trzeba za was, nie za siebie. Pasterz życie oddaje za owce. Nie pozwoli zrobić krzywdy żadnej owcy, wystawia swoje życie za owce. Dlatego módlcie się o siłę i odwagę dla pasterzy. Nie krytykujcie kapłanów. Wy, którzy jesteście w kościele, nie krytykujcie kapłanów na prawo i lewo. Nie dawajcie miejsca diabłu waszymi plotkami, waszymi językami o księżach. I nie gorszcie słabych. Jak masz źle mówić o kapłanie, powiedz to Bogu i módl się za niego. A ty wolisz rozmawiać z wszystkimi dookoła, z ludźmi, tylko nie z Panem Bogiem i nie prosić o siłę, o odwagę, o moc dla tego księdza. I chodzisz po rynkach i głosisz, jako katolik, jako chrześcijanin. Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. I nigdy nie chodź do pogan, którym dobro owczarni nie leży na sercu, choćby nie wiadomo, jakie albumy z dodatkami wydawali w swoich gazetach. Nigdy nie idź do pogan, którzy owczarni nie znają i nie kochają. Jeżeli bardziej wolisz rozmawiać z ludźmi niż z Bogiem, to jesteś plotkarzem i robisz lukę dla demona, uchylasz drzwi i on to wykorzysta bezwzględnie, bo demon jest bezwzględny. Demon ciebie ogra, jeśli nie masz Boga za obrońcę. Jest bowiem napisane w Piśmie: za obrońcę wziąłem Najwyższego, nie przystąpi do ciebie niedola. To jest ta nasza piękna pieśń, którą śpiewamy w kościołach i Bogu dzięki. Kto się w opiekę oddał Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może: mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. Śpiewajmy ją często, bo w Bogu jest nasza siła. Posłuchajmy przez chwilę świętego Pawła, który nam patronuje. W liście do Rzymian pisze tak, to jest 7 rozdział. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre, ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Zaglądam do komentarza do codziennego pacierza, księdza biskupa Kazimierza Romaniuka. Warto mieć ten komentarz i czytać go sobie. Otóż Cyryl Aleksandryjski przyrównuje pokusy do rwącego głębokiego potoku. Trzeba się odpowiednio przygotować i dobrze zabezpieczyć, jeśli marzy się o szczęśliwej przeprawie przez potok. Na szczęście są w Biblii, i to u tego samego Pawła apostoła, również takie oto słowa. To w 10 rozdziale listu do Koryntian. Pokusa nie nawiedziła nas większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Jeszcze raz. To jest 10 rozdział świętego Pawła, listu do Koryntian, wers 13. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Otóż w przedostatniej prośbie modlitwy pańskiej modlimy się właśnie o wskazanie sposobu pokonywania pokusy. Jest też coś pocieszającego w takim sformułowaniu tej prośby. Okazuje się, że szatan, aby nas kusić, musi mieć przyzwolenie Boże. Prosimy więc, aby Bóg nie zechciał, jeśli taka jest Jego wola, dopuszczać do nas działań szatańskich. Ale jeśli je dopuszcza, to znaczy, że daje łaskę do oparcia się pokusie. Mówi się czasem, że w prośbie tej i nie wódź nas na pokuszenie, domagamy się nie uwolnienia od pokus w ogóle, skoro nawet sam Zbawiciel był kuszony, ale właśnie o siły potrzebne do skutecznego zwalczania pokus. A więc nie dlatego, abyśmy nie doznawali pokus, ale byśmy mieli siłę, by je zwalczać. Zobaczmy zatem, jak Pan Jezus stawał wobec pokus. Pismo Święte mówi o tym bardzo wyraźnie i dzięki Bogu, że mamy Pismo Święte, którego niestety wielu katolików nie czyta, czyli Chrystusa nie znają. Nie ma co się oszukiwać, bracie i siostro. Jeśli nie czytasz Pisma Świętego, Chrystusa nie znasz i nie kochasz. I możemy sobie dorabiać teologię, jaką chcemy. Że to niepotrzebne, że coś tam, no różne wytłumaczenia człowiek ma, tylko one się na nic nie zdają. Gdy ukochana napisze do ciebie list, pisze do ciebie dziewczyna. Tak, pisze do ciebie dziewczyna. Otwierasz go? Jak? Z drżącymi dłońmi. Co ona tam napisała? I chłoniesz każde słowo, a później jeszcze widzisz, jak od szminki na dole jest kształt jej ust. O, to taki podpis. Ach, jakie to piękne. A jak jest ze słowem, które daje ci Pan Bóg, który kocha cię bardziej niż twoja narzeczona, niż twoja żona? Kocha cię bardziej. Nie oszukujmy się. Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. Nie czytasz Pisma Świętego, Chrystusa nie znasz. A jak nie znasz, to i nie kochasz. Dlatego chciałbym, byśmy krótko, ale jednak przyjrzeli się pokusom, którym Chrystus był poddawany na pustyni. Bo Chrystus stał się człowiekiem i był poddawany takim samym pokusom jak my. A więc zobaczmy, pierwsza pokusa, Chrystus jest na pustyni, przychodzi demon po jakimś czasie, kiedy po ludzku już Pan Jezus jest osłabiony, wycieńczony, bo pościł, zanim rozpoczął swoją działalność misyjną. I pierwsza pokusa to pieniądze. Demon pyta Chrystusa przewrotnie. Dlaczego głodujesz? Chyba jesteś Synem Bożym. Co to, ojciec nie dał ci chleba? To powiedz tym kamieniom, by zamieniły się w chleb. Znamy odpowiedź Chrystusa. Pokusa, by się w życiu na wszystko zabezpieczyć. Jest to pokusa chora. Jest to już dzisiaj niejednokrotnie przybiera postać chorobową. Na wszystko się zabezpieczyć, bo ciągle nam czegoś brakuje i ciągle jesteśmy niezadowoleni i ciągle jesteśmy sfrustrowani i ta frustracja przelewa się na drugich. Życie oznacza dzisiaj pieniądze i dla pieniędzy wielu jest zrobić gotowy wszystko. Wszystko zrobią dla pieniądza. To jest pierwsza pokusa. Druga pokusa. Domaganie się cudów. No są tacy, którzy cuda obiecali. Nic na razie z tego nie wyszło. Ale to Pan Bóg tylko jest gotowy czynić cuda i potrafi czynić cuda. domaganie się cudów, nieakceptowanie żadnej swojej własnej rzeczywistości. Demon przychodzi i mówi: ty chcesz być kimś? Ty chcesz coś udowodnić? Ty chcesz się pokazać? To dlaczego prowadzisz takie bezbarwne życie? Dodaj trochę kolorów do swojego życia. Kim ty jesteś? Zwykłym synem cieśli, mówi demon do Chrystusa. Co ty chcesz osiągnąć? Zrób coś w lepszym stylu, zrób coś, by cię zauważyli. Nieważne co, ważne, żeby cię zauważyli. Wejdź na przykład na dach świątyni, na dziedzińcu są tłumy, skocz w dół, przecież aniołowie i tak cię uniosą, jesteś Synem Bożym. Ale będą mieli miny ci, którzy są zgromadzeni na dziedzińcu. O, już widzę, jak w ciebie wierzą. Skaczesz? I jak będą skandować, będziesz bohaterem. Uwierzą w ciebie, wypełnisz swoją misję. To przecież nie jest takie trudne, nic nie ryzykujesz. Aniołowie cię wezmą. Dlaczego jako Syn Boży musisz się godzić na życie zwykłego człowieka? Będą mówili o tobie, żeś wariat. I to jest pokusa, która dotyka nas w naszej rzeczywistości. By tej rzeczywistości, w której żyjemy, nie akceptować. I oczywiście byłoby dobrze mieć duchowość Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego równocześnie. Ale byłoby fajnie być jak modelka, prawda? Dziewczyna taka jak modelka. Albo grać w piłkę jak Dawid Villa, czy bronić jak Iker Casillas. No oczywiście, że tak. Możemy sobie tutaj żyć ciągłą projekcją i być tym, kim nie jesteśmy, ale to do niczego nie prowadzi. Pokusa triumfowania kosztem braku akceptacji dzisiaj. To jest ta pokusa. Dlaczego ta kobieta, która tak się zestarzała i już nie wygląda atrakcyjnie jak kiedyś, wciąż jest twoją żoną? Znajdź sobie młodszą. Udowodnij, że potrafisz. Przykładów przecież mamy bez liku, niektóre są głośne. Dlaczego masz córkę, która ci się nie udała, męża pijaka i niepełnosprawnego syna? Ucieknij od tej rzeczywistości. Dlaczego temu się lepiej powodzi niż mnie? Dlaczego ten zawsze lepiej zdaje egzaminy, chociaż prawie się nie uczy, a ja całe noce się uczę i ledwo na truje wyciągam? Takie pokusy przeżywał także Izrael. Musiał iść drogami, których nie rozumiał. Pokusa, żeby wiedzieć wszystko, żeby panować nad wszystkim. I dlatego domagamy się od Boga cudów. Jak to możliwe, żeby Bóg był dobry, a ja jestem taka gruba i nie mogę schudnąć? No, to jest rzeczywiście dramat. Jak to możliwe, że Pan Bóg nie radzi się mnie, gdy chce coś zrobić? Przecież powinien się mnie poradzić. Jak to możliwe, by Bóg był, gdy zmarło mi dziecko? Już więcej do kościoła nie pójdę. Ja, bracie i siostro, nie wytłumaczę ci, dlaczego ty jesteś gruba. Chociaż może niektórym bym wytłumaczył, dlaczego jesteś gruba, dlaczego Pan Bóg się ciebie nie radzi, dlaczego tak czy inaczej się dzieje, dlaczego spotykają ciebie i mnie pewne rzeczy. Ale z czym to się wiąże? Mamy w sobie postawę po grzechu pierworodnym taką, że my jesteśmy najważniejsi, że nad wszystkim jestem ja. To ja piszę scenariusz, to ja rozdaję rolę, to ja. I to jest druga pokusa. Wreszcie trzecia pokusa. Pokusa idoli i bałwochwalstwa. Wcale nie myślcie, że ludzie dzisiaj od nich są wolni. Może nawet my nie jesteśmy. Demon przychodzi i mówi: pokłoń mi się, a będziesz kimś. Załatwię ci wszystko, bo dam ci władzę. I ty masz podobną pokusę. Jeśli widzisz, że Pan Bóg nie rozwiązuje ci problemów tak, jak ty chcesz, to rozwiąże je ktoś inny. Ludzie modlą się o uleczenie, ale jeśli święta Barbara, jeśli Matka Boska i nie wiadomo jeszcze jaki święty nie pomagają, to trzeba iść do znachora, wróżki, homeopaty, okultysty, nie wiem kogo jeszcze, skorzystać z tarota, z gwiazd, z kuli, z fusów. No różne są sposoby. Co jest ważne, to, że on uzdrowi moją córkę. Wszystko inne jest nieważne. Więc uważaj. Uważaj. Bo zaczynasz grać z graczem, który nie odpuści, jeśli go zapraszasz do stołu. Który weźmie wszystko, co jest do wzięcia. Który się nie cofnie. Demon Chrystusowi też obiecywał władzę. I jaka jest lekcja Jezusa? Bogu samemu kłaniać się będziesz. Jeden błąd może kosztować wszystko. I zwróćmy uwagę także, że opis walki Jezusa z pokuszeniem demona musiał opisać uczniom sam Chrystus, bo na pustyni świadków nie było. Jezus przyznaje się nam, ja też byłem kuszony. Chrystus był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Był podobny nam także w pokuszeniu. Jako człowiek, Pan Jezus był kuszony i zwyciężył. I ja też mogę odnieść zwycięstwo nad pokuszeniem, które do mnie przychodzi. Pokuszenia nie można dzielić na małe i duże. Bo co dla jednego jest małe, dla drugiego jest nie do uniesienia. Bóg nie pozwala nas kusić ponad siły i łaskę, którą daje. Nie popaść w pokuszenie zakłada decyzję serca, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Nikt nie może dwom panom służyć. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. W tym przyzwoleniu na Ducha Świętego Ojciec udziela nam sił. Pokusa nienawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Pamiętajmy ten pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 wers. Zważywszy jednak na grozę tego niebezpiecznego doświadczenia, nie będzie zapewne zuchwalstwem, jeśli my, ludzie, świadomi naszej słabości, będziemy modlić się o niedopuszczenie do nas żadnych pokus. Nie tylko, żebyśmy mieli siłę się im oprzeć, ale także, żeby możliwie one zostały nam oszczędzone. Nie jedyny to zresztą raz, kiedy Chrystus zachęca do modlitwy o uwolnienie od pokus. Do apostołów, którzy zamiast czuwać podczas jego modlitwy w ogrójcu posnęli, powiedział: wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, a jeszcze wyraźniej Marek zapisał: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Kiedy indziej modlił się za swoich uczniów, żeby byli strzeżeni od pokus i mówił: nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Tak Chrystus modli się do Ojca. A wszystko i zawsze po to, żebyśmy nie musieli zaciągać wobec Boga nowych długów i prosić Boga o przebaczenie. Mamy czuwać nie tylko na nadejście Pana Boga, ale także po to, by rozpoznać atak nieprzyjaciela, by tropić jego pułapki i unikać ich. Dlatego zawsze powinniśmy być gotowi na pokuszenie. Musimy być gotowi na przyjście Pana, który sprawia nam niespodzianki, ale także na atak szatana, który bierze nas z zaskoczenia. Modlić się to znaczy stać na warcie. Modlić się to czuwać jak nad dzieckiem, które ucierpiało w wypadku. Ważne też jest, byście pamiętali, Pan Jezus był kuszony. Uwaga, Pan Jezus był kuszony. Kuszenie nie jest żadną karą. My jesteśmy kuszeni, ale sprawcą pokuszenia nie jest Bóg. Sprawcą pokuszenia nie jest Bóg. Choć w modlitwie pańskiej mówimy dosłownie: nie wódź nas na pokuszenie, nie oznacza to jednak, że Bóg jest autorem albo dokładniej sprawcą naszych pokus. Gdyby Bóg kusił nas do złego, byłoby po nas. Tak nie jest. Bóg chce nam dać życie, bo Syna własnego nie oszczędził, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Kusi nas przeciwnik. Bóg nie jest przeciwnikiem człowieka. Bóg kocha człowieka. Bóg jest miłośnikiem człowieka. Przeciwnikiem jest oskarżyciel, jest szatan, jest demon. On jest sprawcą pokuszenia, Nie Bóg, nie Bóg. Czytamy w liście świętego Jakuba, 1 rozdział. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Jakuba 1 rozdział 13 wers, następny też. Bóg nieraz dopuszcza próbę. I to nie jest prowokacja Pana Boga, bo Bóg nie musi nas prowokować. Bóg wie wszystko. Próba polega na tym, że my mamy się czegoś nauczyć. Boża lekcja niesie ratunek, a nie zgubę. Pokuszenie niesie zgubę. Wola ludzka, także w przypadku ulegania pokusie, idzie za dobrem. Dramat człowieka ulegającego pokusie polega na tym, że uznał za dobro to, co jest w rzeczywistości tylko pozornym dobrem. To dlatego kusiciel nazywa się inaczej kłamcą i ojcem wszelkiego kłamstwa. Czytamy w Ewangelii świętego Jana Apostoła, 8 rozdział. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie przetrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. To mówi Pismo Święte o naszym przeciwniku. Jeszcze inaczej można powiedzieć, że ulegając pokusie nie dostrzegamy krótkotrwałości nawet tego dobra pozornego, które jest nam obiecane, które determinuje naszą wolę, albo przynajmniej nie myślimy wcale o przemijaniu tego stanu dobrego samopoczucia, który jest, a wiemy dobrze, każdy z nas, prawda, że kiedy wpadniemy w grzech, nasze dobre samopoczucie się kończy. Było tak fantastycznie, a później jest klapa. Nie potrafimy przewidzieć skutków poddania się pokusie. Gubi nas ciekawość życia, chęć doświadczania nowych stanów, nieznanych dotąd sytuacji, rzeczy same w sobie dobre, jednakże przeradzające się w zło na skutek różnych sytuacji. Tym uwodzi nas szatan, ów potomek węża, o którym Pismo Święte mówi, że jest najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych. Zaś Paweł powie o szatanie, że lubi przybierać postać anioła światłości. Demon przychodzi w ważnych chwilach dla naszego życia, nie byle kiedy. Diabeł jest jak wędkarz i wie, kiedy jaka ryba bierze i na co. I tu nas uderza. Na zakończenie, bracie i siostry, otwórzmy księgę proroka Izajasza, 40 rozdział, wersy 29-31. Czytamy tam: zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Nie myśl, że Bóg nie wie, co ty czujesz, kiedy jesteś kuszony. Bóg wie i da ci moc. Może nie uciszy burzy, ale da ci pokój pośród burzy. Nie wiem, ale Bóg wie. Dlatego wołaj często: Ojcze, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum,